Kancelaria Sejmu pyta Ministerstwo Finansów o przepisy dotyczące sposobu rozliczania parlamentarzystów w Polskim Ładzie. Posłowie nie wiedzą, jak mają się rozliczyć w świetle nowych przepisów. Rodzi się pytanie, dlaczego uchwalili coś, czego sami nie rozumieją. Większość przyznała też, że od stycznia bieżącego roku otrzymała niższe pensje. To nie koniec absurdów. Twórcy Polskiego Ładu w ogóle nie wzięli pod uwagę, że powinien się on odnosić także do kosztów poniesionych przez przedsiębiorców przed 1 stycznia. Przedsiębiorcy, którzy mają w magazynach towary zakupione w zeszłym roku, gdy je sprzedadzą w roku bieżącym, zapłacą składkę zdrowotną od pełnej kwoty. Nie mogą odliczyć kosztów nabycia tych towarów, dlatego że nabyli je w poprzednim roku. Dziś porozmawiamy także o rekordowym dodruku gotówki w latach 2020 i 2021. W obiegu znajduje się rekordowe 340 miliardów złotych gotówki. Porozmawiamy dziś także o wysłuchaniu przez Komisję Senacką do spraw inwigilacji Pegasusem prokurator Ewy Wrzosek. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Kajecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Michał Fałek. Witam Cię, Michale.
Witam Ciebie i witam również naszych widzów.
Michale, jesteś przedsiębiorcą. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o aspektach finansowych Polskiego Ładu, o inflacji, o dodruku gotówki. W drugiej części programu zapraszam Państwa na relację z wysłuchania prokurator Ewy Wrzosek, która dzisiaj zeznawała przed Komisją Senacką do spraw inwigilacji Pegasusem. Zaczniemy od Polskiego Ładu. Kancelaria Sejmu podobno pyta Ministerstwo Finansów o to, jak rozliczać parlamentarzystów. Nie wiedzą, czy mogą z małżonkiem się rozliczać, z małżonką, czy nie mogą. No, wygląda to na niezły bałagan, a miało być tak pięknie, można by powiedzieć. Przecież to miał być Polski Ład, nowy Polski Ład, wspaniała reforma. Stracić mieli tylko cwaniacy, jak to mówił Jarosław Kaczyński, no a tracą praktycznie wszyscy, którzy w Polsce żyją.
No to jeżeli właśnie mieli stracić cwaniacy, czy no taki element powiedzmy aspołeczny, czy szkodliwy dla państwa polskiego, jakieś, nie wiem, nieroby, no kiedyś to w poprzednich czasach to jakoś się inaczej nazywało. W każdym razie okazuje się, że już i senatorowie stracili, bo dostali uposażenia niższe niż w poprzednim roku, no a teraz stracą posłowie, no i nagle bady strach właśnie na nich padł, no jak to jest, nie? Że no inni mogą stracić, Polacy to tam mogą dostać po kieszeni, ale my, kasta, która tutaj władzę trzyma i która uchwala takie wspaniałe przepisy, też ma stracić? No okazuje się, że wszyscy stracą. No tak to jest zrobiony, ten nowy Polski Ład, to jest po prostu aż wstyd. Ta nazwa jest hańbiąca, bo po pierwsze nie jest to ład, tylko jest to burdel, a po drugie Polski to przynosi ujmę naszemu krajowi, naszej Polsce, że coś takiego, co stworzyli, takiego potwora, można powiedzieć, którego stworzył naczelnik Jarosław ze swoimi przy pasami Morawieckim i innymi, też jest nazywane ładem i jeszcze polskim w dodatku.
Ale Michale, uspokoję cię, że oni sobie wcześniej ustalili podwyżki, także oni tak strasznie nie stracą. Wiesz, prezydent też tam dostał wcześniej podwyżkę, także spokojnie posłowie tak strasznie nie stracą, jak Polacy.
I to dostali podwyżkę 60%, grubo powyżej inflacji oczywiście. No tak jakby inflacja.
Na parę lat, wiesz, żeby ta inflacja na parę lat i żeby tak co roku nie musieli sobie dostawać, to tak sobie wzięli, wiesz, tam gdzieś na 5-6 lat, tak?
Jak widać, jakoś narodowi to naród to przełknął, nie? Przełknął, że posłowie, którzy no w ten sposób, taki skandaliczny można powiedzieć, stanowią prawo, bo to co zrobili z tym Polskim Ładem, to woła naprawdę o pomstę do nieba. Po prostu bez żadnego przypału sobie podnoszą uposażenia i nic, nie? Naród po prostu łyka to, nikt nie pisnął słowem, no może trochę było protestów, ale co zrobić, zaraz jest kolejny temat, na który będzie trochę protestów, później kolejny temat, a o tym, że posłowie sobie przyznali takie wysokie podwyżki, to już nikt prawie nie pamięta, nie?
Pokażemy teraz Państwu fragment materiału z TVN24, gdzie senator PiSu, właśnie senator Jackowski, śmieje się wręcz właśnie z tego, co się dzieje z tym pisowskim przecież Polskim Ładem. Zapraszam i wracam za chwilę.
Senatorowie mają pomniejszone uposażenia w stosunku do tego, co otrzymaliśmy w grudniu.
Senatorowie Polski Ład poczuli już przed weekendem. W tym tygodniu nadszedł czas na posłów.
Wyjdę tak jak większość Polaków.
Czyli?
Ze stratą.
No nie no, przecież większość ma zyskać.
Na razie słyszałem od premiera Morawieckiego, że większość ma zyskać, od większości słyszałem, że straciła.
Na nowych przepisach, co dziś jest już jasne, najważniejsi politycy w kraju, w tym prezydent, premier, ministrowie czy parlamentarzyści, będą stratni.
Dlatego ci, którzy żyją, proszę wybaczyć potoczny język, z cwaniactwa, ci rzeczywiście mogą na tym stracić.
Choć zapewne nie ich miał na myśli prezes PiS, gdy tłumaczył założenia Polskiego Ładu. Ile dokładnie politycy stracą, nie wiadomo.
Wiem, że Kancelaria Sejmu zwróciła się do Ministerstwa Finansów.
Senator z klubu PiS nie może powstrzymać śmiechu, bo okazuje się, że Sejm ma potrzebować pomocy w interpretacji przepisów, które sam uchwalił.
Stracili już posłowie, stracą senatorowie. Wcześniej była mowa, że stracili nauczyciele. Ja też zresztą przecież pensję uczelnianą też dostałem rzeczywiście mniejszą 1 stycznia. Stracili policjanci, to już wiemy, służby mundurowe. No, miało być pięknie, a tracą... Wszyscy ci, którzy gdzieś tam są zatrudniani na umowy o pracę, no to tracą rzeczywiście. Już nie wspominamy, może teraz nie będziemy wchodzić w ten cały bałagan z tą ulgą dla klasy średniej, bo to też nikt o tym nie wie do końca, jak to jest. Czy wpisywać szczególnie te osoby właśnie, które, bo to wcale nie jest tak łatwo się załapać na tą ulgę dla klasy średniej. Te osoby, które gdzieś tam balansują, to już w ogóle nie wiedzą, co mają robić. Jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorcy?
Zaraz powiem, jak wygląda, ale widzisz, wygląda na to, że żyjesz z cwaniactwa według Jarosława. Uczenie innych to jest cwaniactwo teraz. Także jak ty się z tym czujesz, można powiedzieć. No,
dobrze się czuję ogólnie, ale znaczy, ani mnie to ziębi, ani grzeje, co on tam o mnie mówi, ale no, prawda jest taka, że rzeczywiście ludzie stracą. Myślę, że to nawet może i to dobrze, że stracą, bo wszyscy zobaczyli, że ten PiS kłamie, bo na początku roku przecież było mówione, że nikt nie straci. Wszyscy zyskają. Potem było mówione, że nauczyciele wcale nie dostali niższych pensji. No a potem nagle powiedziano, że będą rekompensaty. To nie wiem za co, jakby nie dostali tych niższych pensji, ale a teraz nagle Morawiecki mówi, że ci, co stracili tam do iluś tam, co zarabiają, nie wiem, tam 12-800 chyba, tak, miesięcznie, tak. To będą to mogli z zeszłego roku się, na zasadach z zeszłego roku, także no, to chyba przyznaje, że jednak zasady nie są za dobre. Także no bałagan jest ogromny. Sam fakt, że Kancelaria Sejmu prosi Ministerstwo Finansów o pomoc, jak to rozliczać tych posłów, no to też już jest samo w sobie, ale śmieszne. Jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorców, bo tutaj mamy, Many mówi, że to uderza w firmy, ten nowy ład, które właśnie na przykład nie sprzedały towarów z zeszłego roku. Ale to nawet nie chodzi o towary, bo mówię, że tak samo będzie z samochodami, że kupiłeś gdzieś tam parę lat temu na firmę samochód za kilkadziesiąt tysięcy złotych, teraz będziesz chciał go, nie wiem, sprzedać na przykład za pół ceny. No to zapłacisz tą składkę zdrowotną od całej tej połowy ceny, jakby to był twój zysk, no bo nie możesz wliczyć kosztów, że nabyłeś ten samochód tam parę lat temu, no to teraz dostaniesz te pieniądze, te co dostaniesz, nie wiem, połowę tego, co wcześniej go kupiłeś, to będzie twój cały zysk, zapłacisz składkę zdrowotną od pełnej kwoty, no to pokazuje, że ten układ, nowy ład był pisany przez ludzi kompletnie nie mających pojęcia o przedsiębiorcach, o przedsiębiorczości. No to rzeczywiście ten Patkowski z tą panią Semeniuk to mogli być autorami tej wspaniałej reformy.
No tak, a oni przecież wiadomo, że ich pierwsza praca to jest właśnie pisanie Polskiego Ładu. No to skąd mają mieć doświadczenie życiowe i związane z prowadzeniem przedsiębiorczości, biznesu, no skoro nie mają takiego doświadczenia. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, generalnie ja uważam, że ten przedsiębiorcy jeszcze może dzisiaj tego nie wiedzą, czy dopiero się spodziewają, ale wkrótce odczują właśnie, kiedy przyjdzie im zapłacić te pierwsze podatki. Zresztą no, wszyscy to odczują w lutym, w marcu, kiedy trzeba będzie zapłacić te składki zdrowotne od wszelkich umów i tak dalej. Myślę, że tak ogólnie rzecz ujmując, ten nowy Polski Ład, czy ten bezład, nieład, to jest jedna wielka pułapka stworzona i na przedsiębiorców, ale też i na wielu Polaków, ale na przedsiębiorców w szczególności. No bo przedsiębiorcy są według Kaczyńskiego właśnie tymi krwiożerczymi kapitalistami, którzy żyją z cwaniactwa i trzeba ich ukarać, trzeba ich teraz zdusić po prostu i pokazać im, że lud pracujący miast i wsi i klasa ta robotnicza, no przepraszam, że tak mówię, bo może ktoś się poczuje urażony, no ale myślę, że ci właśnie o mentalności komunistycznej kaczyści, którzy rządzą Polską, no to właśnie tak, takie mają podejście, tak? Zresztą Mateusz Morawiecki, to już nieraz mówiliśmy w naszej telewizji, przecież sam to wprost powiedział, tak? O myśli socjalistycznej, która jest związana z ideami PiSu. Oni stworzyli ten Polski Ład po to, żeby, no żeby po prostu ukarać przedsiębiorczych Polaków, żeby ich ograbić, oszwabić, żeby im zabrać owoce ich pracy. Jest to kolejna taka pułapka. No najbardziej się na tym cieszy ZUS i budżet. Myślę, że kiedy przedsiębiorcy się zorientują i będą starali się w jakiś sposób, no nie wiem, optymalizować swoje prowadzenie swojego biznesu, oczywiście w sposób, mamy nadzieję, zgodny z prawem, ale mam nadzieję, że są takie możliwości, to teraz kancelarie podatkowe nad tym się głowią, czy doradcy podatkowi, no to wtedy zderzą się naprawdę z machiną wymiaru sprawiedliwości, ponieważ sądy w tym pionie związanym z ZUS-em, tak, bo to jest taki specjalne sądy związane z ubezpieczeniami społecznymi, one, to wiem z własnego doświadczenia, one nie sądzą zdroworozsądkowo, czyli jeżeli masz jakiś kłopot z ZUS-em, to nie idziesz do sądu po sprawiedliwość. W tym wypadku idziesz do sądu po wyrok, który jest zgodny z linią nakazową państwa, czyli może być po prostu urągający zdrowemu rozsądkowi. Ważne, żeby kasa w budżecie i w ZUS-ie się zgadzała i po to jest wprowadzone. Także naprawdę czekają nas czarne miesiące i czarne lata, dopóki ktoś nie przyjdzie w miejsce PiSu i nie naprawi tego wszystkiego, po prostu to trzeba wywalić na śmietnik, wywalić do szamba i od nowa napisać proste prawo, proste, a nie skomplikowane, niepełne jakichś wyjątków, niepełne jakichś ulg, niepełne jakichś dofinansowań, niepełne jakichś dotacji na nie wiadomo kogo i czy nie wiadomo, czy je spełnisz, albo później, czy nie będziesz musiał zwrócić. Tylko prawo powinno być proste, przejrzyste, tak żeby zachęcało do prowadzenia biznesu, nie tylko Polaków, ale również tych innych, z innych krajów, żeby Polska była konkurencyjna, jeśli chodzi o model i o funkcjonowanie biznesu w Polsce.
Wczoraj czytałem taki artykuł, wywiad z profesorem, który jest specjalistą od prawa finansowego, to mówił, że naprawianie teraz tego ładu, no to jest zadanie na kilka lat, że to nie jest takie proste. Tutaj w dalszej części tego materiału, który pokazywaliśmy Państwu z TVN-u, tam wypowiadał się Sławomir Nitras, nie sposób mu nie przyznać racji, że skoro sami posłowie i kancelaria Sejmu nie może kolokwialnie mówiąc ogarnąć tego nowego ładu, jak te pensje wypłacać, no to jak zwykły Polak ma sobie z tym poradzić. Przecież to jest zadanie, no jakieś zamiast pracować, zamiast zarabiać na siebie, na rodzinę, też na państwo, no bo wiemy, że państwo dużo nam zabiera, no to teraz ci wszyscy przedsiębiorcy, księgowi muszą się głowić, jak interpretować ten polski nowy ład. Dlaczego, jak to jest w ogóle pomyślane, jaki jest tego jakiś, nie wiem, morał,
tak
czy sens. Dlaczego tak się stało? No przecież no można było nic nie robić. Nie wiem, czy oni chcieli ten ład, nie wiem, czy on się jakoś wymknął spod kontroli, czy został jakoś, miał być wspaniałym projektem, a został przez jakieś partaczy przygotowanych, czy to, nie wiem, po odejściu Gowina już tam i jego ludzi z ministerstwa też tych takich finansowych już nie było komu tego przygotowywać. Co tu się stało?
Ja myślę osobiście, że to są, że ekipa PiSu to jest ekipa takich naprawdę megalomanów, znaczy to są nieudacznicy, po prostu to są osły i ludzie nie znający się na rzeczy, nieudacznicy, którzy myślą, że są kimś, wielcy megalomani, którzy teraz zapiszą się w annałach historii, bo stworzą coś wielkiego na kształt, nie wiem, budowy COP-u w latach 20. czy budowy portu w Gdyni i tak dalej. A zobaczcie, cokolwiek, za co oni się wezmą, wszystko idzie nie tak. Wszystko jest spieprzone. Przepraszam za nerwy, ale wszystko, czego się dotkną ci Midasi nowi, to zamieniają rzeczywiście w G, a nie w złoto. No i tak właśnie wyszło i w tym przypadku. No, fajny pomysł, być może, fajnie się nazywa, ale zrobione byle jak, zrobione na kolanie, bo w tym czasie panowie Patkowski i koledzy zajmowali się chyba grą na Pegasusie, jak sami mówili swego czasu, że Pegasusa nie ma, to tylko taka konsola jest. Okazało się, że ta konsola też im wyszła, można powiedzieć, bokiem. No i tak to przygotowali, że jakieś nawet być może, jeżeli założenia były początkowe sensowne, to tak jak mówisz, ludzie od Gowina odeszli, zostali sami partacze. Morawiecki okazało się, że jest zakładnikiem kolejnych grup społecznych, no i cały czas do tego nowego ładu jakieś tam pewne rzeczy dokładali. No dzisiaj też czytałem informację, że ci urzędnicy, którzy przygotowywali te zręby tego projektu, zręby całego tego systemu Nowego Ładu, przecierają oczy ze zdumienia, co to im wyszło. Przecież oni nie to chcieli osiągnąć. To, co zostało uchwalone, to jest zupełnie inne niż to, co miało być. A już wiadomo, że już jest praktycznie nieaktualne, bo już będzie pierwsza poprawka ustawy czy nowa ustawa. No to, co żeśmy się śmiali, że pan, myśleliśmy, że to pan Patkowski może będzie tym od naprawy, a teraz okazuje się, że pan Soboń będzie naprawiał Nowy Polski Ład, tylko że tak naprawdę, żeby to dziadostwo naprawić, to nawet i Herkules by nie wystarczył, bo to jest coś gorszego niż stajnia Augiasza, tak trzeba to nazwać.
Właśnie pan, tak jak powiedziałeś, Artur Soboń ma naprawiać teraz, ma być tym wiceministrem finansów, został, ma być właśnie odpowiedzialny za naprawę tego wspaniałego polskiego Nowego Ładu. My to dosyć dobrze go kojarzymy, bo on tutaj z Lubelskiego się dostawał, przynajmniej w tej pierwszej kadencji. Zasłynął między innymi, nie wiem czy Michale pamiętasz, taką wspaniałą socjalistyczną miał wizję narodowego holdingu spożywczego. To miał być taki odpowiedź na te rosnące ceny, na to zło, co się dzieje na świecie w branży spożywczej. Miał powstać taki polski, jakiś narodowy holding spożywczy. Jakoś na szczęście to mu nie wypaliło. Potem też Koło Turowa coś tam też się zajmował tą sprawą, wiadomo, że z wielkim sukcesem oczywiście, no i teraz będzie naprawiał Polski Ład. Myślisz, że to się uda?
No, jakiego wzięli gościa, to widać, także tego się należy spodziewać. Czego się pan Soboń nie dotknie, to też się zamienia w G, jak całe to PiS. Także ja się nie spodziewam niczego dobrego. Czekam, aż PiS upadnie, mam nadzieję, że upadnie, że w końcu może się znajdzie kilku posłów, którzy przejrzą na oczy i będą godzili się nawet na to, że zakończą karierę polityczną, że już być może się nie dostaną do kolejnego Sejmu, ale przynajmniej skrócą to, co się teraz dzieje i że ten Sejm upadnie i PiS już nie będzie u władzy. Może lepiej, żeby przyszli ci, co byli wcześniej, ale naprawdę, to z żalem mówię, bo też nie ma za bardzo na kogo głosować, ale każdy byle nie PiS. To jest w tym momencie, powinno przyświecać każdemu Polakowi. Głosowanie przeciwko PiS-owi, bo to, co ten PiS wyrabia, to jest naprawdę woła o pomstę do nieba.
No już nawet nie wspominając o tych sukcesach walki z pandemią, gdzie Polska w przeliczeniu na ilość mieszkańców, no to zgony mamy jedne z najwyższych, jeśli nie najwyższe na świecie, a już nie wspominając o Europie. Michale, jeszcze porozmawiajmy trochę o inflacji, bo mamy we wstępie też o tej gotówce, o tych dodrukach powiedzieliśmy. Mamy na rynku rekordowe 340 miliardów gotówki. To jest historyczny rekord. On w rzeczywistości to, że jest rekord, to nie jest nic nowego, bo ten rekord pada miesiąc do miesiąca, ale teraz ten wzrost był bardzo duży w ostatnich miesiącach. Też tutaj specjaliści z Business Insider porównują go ze wzrostem PKB, że ilość podaży pieniądza, czyli ilość tego właśnie dodruku wzrosła w latach 2020-2021 o 26,8%. No a PKB tam nominalnie miał wzrastać prognozowalnie o 12,3%, czyli mamy ponad dwa razy tyle. Też mówili, że Polacy trzymają rekordowo dużo właśnie gotówki czy pieniędzy na nieoprocentowanych lokatach. Ten pierwszy rok pandemiczny 2020 był rekordowy, bo tarcze, na potrzeby tych tarcz antykryzysowych, dodruk pieniądza, wtedy podaż wzrosła aż o 257 miliardów, o 16% rok do roku. No w tym roku troszkę mniej, no ale widzimy tego efekty, bo ta inflacja, mówi się, że tam jest 8,6, chyba ostatni odczyt był, teraz pewnie będzie w okolicach 10, w rzeczywistości jest wyższy. Już ekonomiści mówią, że może wiele więcej ona nie pójdzie, ale się utrzyma, że będzie uciążliwa. Przypominamy, że cel przecież NBP inflacyjny w Polsce to jest, zdaje się, 2,5 chyba procent, tak, inflacji. Mamy prawie 10, tak, te 8,6, no mówimy, to jest zaniżone. Teraz też idą ceny ropy na świecie, mówią, że już z kolei ta sytuacja jest o tyle gorsza niż ta w ostatnich latach, że wcześniej Stany Zjednoczone troszeczkę przycinały OPEC, można powiedzieć, bo miały też swoje wydobycie dosyć duże ropy właśnie i tamci już nie mogli, te państwa arabskie, plus Rosja, nie mogły tak dyktować ceny. Teraz za Bidena Stany już tak w tą ropę nie inwestują. Także z kolei OPEC i Rosja rosną w siłę i te ceny ropy ekonomiści uważają, że wysokie mogą się utrzymać przez kilka lat, czyli z tą inflacją przyjdzie nam prawdopodobnie żyć ładnych kilka lat. Jak się na to przygotować, jak przedsiębiorcy myślą o tym, przedsiębiorcy może są jeszcze w stosunkowo nie takiej najgorszym położeniu, no bo oni mogą podnieść ceny, no ale ludzie, którzy gdzieś tam są pozatrudniani na umowę o pracę, no to ciężko się spodziewać, że co roku będą dostawać 10% podwyżki.
Tak, oczywiście, no to można tak od początku można powiedzieć zacząć. Rząd nas tutaj mami informacjami, że ta inflacja to jest tylko i wyłącznie czynniki zachodnie, czynniki zewnętrzne, że to jest związane z czynnikami, czy tam z cenami właśnie czynników energii. Trochę jest związane, ale w dużym stopniu jest związane właśnie z tymi danymi, o których tutaj powiedziałeś. W latach, szczególnie w roku 2020, ale no i we wcześniejszych, ale szczególnie, to było wielkie natężenie w 2020 roku, czyli w pierwszym roku pandemii, na masową skalę w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, bo i też na całym świecie czy w Europie, drukowano pieniądze bez pokrycia, bo te 250 miliardów złotych, o które zwiększyła się podaż pieniądza w roku 2020, kiedy była, przypomnijmy, nie było wtedy wzrostu, była recesja, był minimalny tam spadek, prawda, także nie było wzrostu gospodarczego, czyli nie powinna się zwiększyć podaż pieniądza w obiegu, a zostało dopompowane, czy no można powiedzieć wydrukowane i wrzucone do gospodarki 250 miliardów złotych. No co to znaczy? To znaczy, że są to pieniądze bez pokrycia, to znaczy, że żeby wyrównać, można powiedzieć, właśnie podaż z popytem, to ceny muszą wzrosnąć. I to, co teraz mamy, czyli inflacja, no to jest właśnie odroczony w czasie koszt tego, co rządzący zrobili w 2020 roku, kiedy drukowali pieniądze na te wszystkie programy socjalne, tarcze i tak dalej. Ja niejednokrotnie mówiłem, że owszem, te tarcze w niektórych sytuacjach rzeczywiście pomogły firmom, ale w wielu sytuacjach zostały to pieniądze no, zmarnotrawione albo zagarnięte przez ludzi, którym te tarcze były niepotrzebne i im się nie należały. Znam takie przypadki osobiście. Ludzi, którym świetnie szedł biznes, a dodatkowo dostawali tarczę inflacyjną, znaczy tą tarczę covidową, czyli taki dodatkowy zastrzyk gotówki, która przecież została wykreowana poprzez wydrukowanie, tak? To są zapisy księgowe, że nagle dostali przelew pieniędzy, których fizycznie gospodarka nie wypracowała. Teraz za to płacimy zwiększoną inflacją. Najgorsze jest to, że możemy wpaść w taką pułapkę, takiej spirali inflacyjnej, bo teraz tak, są kolejne żądania płacowe, czyli jest presja inflacyjna. Rząd poprzez tę swoją nieudolność, co rusz tam coś się wali w tym systemie rządowym, czy w tych systemach finansowych i oni co mówią? No dobrze, będzie kolejna tarcza, będzie tutaj, kolejne będą dopłaty i tak dalej. Skąd na to wezmą pieniądze? Jeżeli firmy przestaną zarabiać, a w firmach wcale nie jest lepiej, tak, bo są dowalone tym nowym Polskim Ładem, dokręcają im śrubę, być może stracą konkurencyjność, przestaną zarabiać, ludzie pójdą na, stracą pracę, to kto będzie miał to sfinansować? Będą mniejsze wpływy do budżetu, a rząd naobiecywał pewne rzeczy, znowu będzie musiał drukować pieniądze. Czyli znowu za rok czy za dwa zapłacimy to zwiększoną inflacją. No i to nas czeka, bo PiS widzę, że nie ma innego pomysłu na funkcjonowanie gospodarki, jak tylko kolejne obietnice socjalne i drukowanie pieniędzy, żeby te obietnice spełnić. No a jeżeli się drukuje pusty pieniądz bez pokrycia, to później się za to płaci zwiększoną inflacją.
Jeszcze dochodzi przecież, to też dzisiaj czytałem taki artykuł, dochodzi sytuacja z COVID-em, że już w Polsce obecnie jest tam chyba 940 tysięcy osób na kwarantannie.
Dzisiaj szkoły to poszły, pierwszy raz.
Tak, szkoły poszły na nauczanie zdalne, no to też część rodziców nie może pójść do pracy. Także też firmy będą musiały ograniczać działanie, gospodarka też musi to odczuć.
Tak, można powiedzieć, że w tym momencie wchodzimy w taki czas, rzeczywiście ten najbliższy miesiąc to może być czasem takim nieformalnego lockdownu, no bo jeżeli nie ma miliona pracowników, a szacuje się, że w tym szczycie, na który jeszcze się szykujemy, tak, bo wszystkie powiedzmy te takie badania czy prognozy dotyczące rozwoju tej fali, w której jesteśmy, to pokazują, że to połowa lutego będzie szczytem, gdzie może być ponad 100 tysięcy przypadków zdiagnozowanych dziennie, nowych, 100 tysięcy ponad, czyli wtedy na kwarantannie może być nie milion, tylko 1,5-2 miliony Polaków, może tak być na przykład. No i to znaczy, że wiele firm w tym momencie nie działa. nie pracuje, nie produkuje, nie świadczy usług, nie sprzedaje, bo nie ma pracowników po prostu, no a muszą te firmy zapłacić wynagrodzenia, podatki, obciążenia związane z Nowym Ładem, te nowe podatki od na przykład od inwentaryzacji i tak dalej, to wszystko teraz się w firmach robi na początku roku, no to można powiedzieć jeszcze gorzej, jeszcze bardziej to uderzy w gospodarkę, to co nas czeka w najbliższych tygodniach.
Jak Polacy powinni się, podsumowując ten wątek, jakbyś Michale Polakom, no powiedziałeś już, że czekasz na upadek tego rządu PiS, no i ciężko powiedzieć, żeby coś lepszego się miało stać, no ale co Polacy powinni teraz robić z tym, co zostali, co widzą naokoło, tak? Chociaż może jeszcze tak pozytywnie cię zapytam przekornie, bo 1 lutego wchodzi tarcza antyinflacyjna i będzie tam jakiś, nie wiem, zerowy chyba podatek, VAT na żywność ma być. Mają pójść też ceny paliw w dół, no to chyba sobie rząd poradzi z tym wszystkim.
Ale wtedy wiesz, co rząd nam każe robić? Iść do sklepów i zachować czujność rewolucyjną. Czy ci krwiożerczy kapitaliści nie podnieśli cen, czy obniżyli o te 5%? I to będzie naszym zadaniem w lutym.
Ale ja już widziałem...
Polacy będą mieli co robić.
Wczoraj chyba artykuły, że już teraz sklepy, chyba tam było Biedronce, podniosły te ceny, no to tam w 1 lutego opuszczą o te 5%, to wyjdzie pewnie na zero, albo i tak będzie wyżej niż było w styczniu.
No, może tak być. Ale naród, partia, jedyna słuszna partia wyznacza narodowi zadania, świat tutaj zadania. Będziemy teraz przyglądać się i patrzeć na ręce sklepikarzom.
Co Polacy w takim razie powinni robić, jeśli nie przyglądać się na ręce tym sklepikarzom?
No naprawdę to jest trudne pytanie, tak? Bo to jest pytanie, no co robić w czasie kryzysu, a jeszcze tutaj być może skończą się igrzyska i pan Putin no, spełni życzenie pana tego Xi Jinpinga i tuż po igrzyskach zrobi rozróbę, na co też trzeba się, z czym trzeba się liczyć. Wtedy też jeszcze Polska może mieć inny problem, bo nagle może okazać się, że będziemy musieli sobie poradzić z falą uchodźców z Ukrainy. Może szacuje się, że może kilkaset tysięcy Ukraińców uciekać do Polski. To będzie kolejny cios, czy takie no, wielkie wyzwanie dla Polski, która jak widać sobie nie radzi z tymi wyzwaniami, no bo ten rząd sobie z niczym nie radzi. Co my możemy zrobić? Chyba tylko jakoś, nie wiem, no, uzbroić się w cierpliwość, optymizm, skupić się na więziach rodzinnych, na tym, żeby nie dać się jakoś zwariować i też, no nie wiem, załamać przez te okoliczności, które nam serwuje Prawo i Sprawiedliwość, czy którzy rządzą Polską. Natomiast jeśli chodzi o kwestie takie biznesowe, no to starać się rzeczywiście tym bandytom nie dać ograbić, to jeśli chodzi o przedsiębiorców, starać się znajdować sposoby, jak się nie dać ograbić tym bandytom, powtarzam, a jeśli chodzi o zwykłych Polaków, no to starać się po prostu żyć oszczędnie. Żyć oszczędnie, poprzestawać na małym, być może, nie wiem, jakieś inwestycje wstrzymać, pewnych rzeczy nie dokończyć. I tak jak mówię, no takie mieć podejście, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ważniejsze są inne rzeczy. Wartości rodzinne, no i też ta, o której my tutaj codziennie trąbimy, kwestie duchowe, tak? Myślę, że kwestie takiej uczciwości międzyludzkiej, to żebyśmy w tych trudnych czasach nie byli sobie Polak Polakowi, żeby nie był wilkiem, tylko żeby był rzeczywiście bratem, czy po prostu uczciwym obywatelem. No na to powinniśmy zwracać uwagę w trudnych czasach.
Tym apelem zakończymy pierwszą część programu. Za chwilę porozmawiamy o wysłuchaniu pani prokurator Ewy Wrzosek, ale zanim to nastąpi, przypomnimy państwu o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. To, co tutaj widzicie, funkcjonuje dzięki waszemu wsparciu. Co miesiąc prosimy was o wsparcie, o to, żeby 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 715 osób, 715 gitar, tak to nazywamy, które wsparły telewizję Idź Pod Prąd w styczniu. Zostało kilka dni, także prosimy was jeszcze o wsparcie. Te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, jesteśmy także na Patronite, idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie zobaczyć szczegóły. Zanim przejdziemy do drugiej części programu, zaproszę was teraz na trailer naszej nowej produkcji o Janie Pawle II.
Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.
I tyle zapowiedzi, dobry wieczór Państwu.
W 1989 roku powiedziano, że w Polsce skończył się komunizm. W 1991 roku powiedziano, że upadła sowiecka Rosja i skończyła się zimna wojna. Uwierzyliśmy, że na naszych oczach dokonał się upadek komunizmu, wyzwolenie państw uzależnionych od ZSRR i zgodny marsz ku braterstwu i wolności narodów całego świata.
Ale poczynając od Polski, do dziś za sznurki pociągają dawni komunistyczni działacze lub ich spadkobiercy. A komunistyczni zbrodniarze nie zostali rozliczeni.
W Rosji rządzi od 22 lat oficer KGB, Władimir Putin, który bezkarnie morduje rodaków i obywateli innych państw. A na Dalekim Wschodzie urósł w siłę już nie Związek Sowiecki, ale jeszcze większy komunistyczny reżim z milionowymi obozami koncentracyjnymi.
A świat Zachodu udaje, że nic się nie dzieje.
Jak udało się tak upaść komunizmowi, żeby się nie poobijał?
W co się przemienił?
I do czego dziś dąży?
I co ma to wspólnego z Janem Pawłem II?
W pierwszej połowie XX wieku Kościół katolicki pozostawał mocno antykomunistyczny. Najwyżsi jego hierarchowie szybko jednak wyczuli, kto teraz rozdaje karty w światowej polityce.
Podczas II Soboru Watykańskiego zmienili diametralnie watykańską politykę i stosunek do komunizmu. Dzisiejsza nauka społeczna Rzymu to pomieszanie socjalizmu z hasłami kapitalizmu.
Na tymże soborze w nawoływaniu do zmiany podejścia wobec komunistów z konfrontacji na tak zwane zdobywanie ich miłością szczególnie wyróżniał się młody kardynał z Polski. Czy była to tylko jego naiwność, czy jednak coś więcej, do dziś pozostaje zagadką.
Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się w czasie i prześledzić życie oraz karierę kardynała Karola Wojtyły, który kilkanaście lat po soborze w 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II.
Już wkrótce na naszej antenie nowa produkcja Gdzie jest teczka JP2. To był trailer tego filmu, a my przechodzimy do drugiej części programu. Z nami jest studio redaktor Cezary Kłosowicz, witam.
Dzień dobry.
Czarku, powiedz nam, co ciekawego powiedziała prokurator Ewa Wrzosek na wysłuchaniu w komisji senackiej na temat inwigilacji do spraw Pegasusem.
Ja bardzo polecam wszystkim to wystąpienie pani prokurator w całości. Tym razem, jeśli ktoś, ta komisja, to jest długie godziny różnych obrad, ale jeśli ktoś interesuje się tym, co się dzieje w Polsce i tą sprawą Pegasusa, to przynajmniej to wysłuchanie polecam, łatwo je znaleźć, jest na YouTubie czy w innych mediach. Komisja do spraw Pegasus z dzisiejszą datą. Teraz jeszcze przesłuchiwane są przedstawicielki Amnesty International, natomiast prokurator Ewa Wrzosek z prokuratury rejonowej Warszawa Mokotów, także ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, była podsłuchiwana, była inwigilowana za pomocą Pegasusa, to wiemy z ustaleń kanadyjskiego ośrodka Citizen Lab i dzisiaj w związku z tym była wysłuchiwana przez komisję senacką i mówiła między innymi, dlaczego być może objęto ją tą kontrolą. O to pytali senatorzy. Oczywiście sama prokurator nie ma takich informacji bezpośrednio, ale domyśla się, że musiało chodzić albo o to, albo o jej działalność w stowarzyszeniu Lex Super Omnia, gdzie dokumentowane są między innymi nadużycia obecnej władzy, szczególnie oczywiście w Ministerstwie Sprawiedliwości czy prokuraturze. Tu chodzi o Zbigniewa Ziobrę, albo o jej śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, w sprawie nielegalnych wyborów kopertowych. I o to dopytywali senatorzy i pani prokurator powiedziała na przykład, kogo, gdyby pozwolono jej to śledztwo prowadzić, bo zostało jej to zabrane, kogo musiałaby czy powinna przesłuchać. Zobaczmy pierwszy fragment z dzisiejszego wysłuchania.
To śledztwo dotyczyło działań podejmowanych przez określone osoby pełniące funkcje publiczne, które miały moce decyzyjne w tym procesie, w procesie organizowania tak zwanych wyborów kopertowych, więc siłą rzeczy musiałby być to ówczesny wicepremier, z tego co pamiętam, pan Sasin, bo była to osoba, która wówczas była jakby tą osobą, która firmowała różnego rodzaju działania dotyczące procesu organizowania tych wyborów. Byłby to z pewnością pan minister Dworczyk, byłby to, nie wykluczam, również pan premier Morawiecki. No i tu chyba jest właśnie ta sytuacja mocno niewygodna dla aktualnie rządzących, bo również mamy przecież tą świadomość, inspiracja przeprowadzenia w tym trybie, w sposób tak budzący wątpliwości co do podstawy prawnej wyborów prezydenckich, był również pan prezes Jarosław Kaczyński.
Jacek Sasin, Michał Dworczyk, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński.
To są grube ryby.
Te osoby powinny zostać przesłuchane w sprawie nielegalnych przygotowań do wyborów tak zwanych kopertowych według pani prokurator. No i tutaj można się domyślać, że z tego powodu zaczęto ją inwigilować.
No ale to chyba, Michale, nic dziwnego, że zaczęto ją inwigilować, jak ona tak święte osoby chciała tutaj przesłuchiwać. To przecież to świętokradztwo było. Jarosław Kaczyński przesłuchiwany.
To pokazuje, że znaczy chwała naprawdę pani prokurator Wrzosek i też słuchałem tam przez znaczną część tego jej wysłuchania. Rzeczywiście jest to dzielna kobieta. Jest to kobieta, która, no, która rzetelnie chce pełnić swój urząd, czy swoją funkcję, czy swój zawód po prostu. Rzetelnie chce wykonywać swój zawód, do którego została wyszkolona w Polsce. I to, że akurat no, tak się trafiło, że musi zacząć się dobierać do tyłka tej mafii, która rządzi Polską, tej mafii, która właśnie chciała nielegalnie zrobić wybory. Przypomnijmy, że zostało wtedy zmarnowane przynajmniej pieniądze w wysokości przynajmniej jednego Sasina. Także to nie są małe kwoty. No i teraz pani prokurator chciała tej mafii dobrać się do tyłka. No to co okazało się? No to ta mafia rękami kolejnego z mafiozów, pana Ziobry, panią prokurator na jakieś tam zesłanie do prokuratury rejonowej do Śremu wysłała, zabrała jej wszystkie sprawy, wysłała ją, bo tutaj jest taki przymus, można powiedzieć, że prokurator może dostać polecenie służbowe udania się na delegację i tam ma pracować choćby następnego dnia, czyli po prostu dostanie wieczorem informację, że następnego dnia jedziesz do Koziej Wólki na drugi koniec Polski i masz tam być. Pani prokurator przyjęła to z godnością, pojechała, tam pracowała czy pracuje, i w tym momencie jeszcze dodatkowo została inwigilowana, czy jest inwigilowana przez tę mafię, która po prostu boi się jak ognia tego, żeby wyszło, żeby zostali wezwani na przesłuchanie. Zobaczcie, nikt z tych mafiozów nie zgodził się, nie powiedział, że się nie zgodzą, żeby pójść na wysłuchanie do tej komisji senackiej, twierdząc, że ta komisja no, nie ma prawa ich powoływać i tak dalej. Też łamią prawo. Boją się jak ognia, żeby stanąć przed sądem czy przed kimś, kto pod rygorem odpowiedzialności karnej zacznie im zadawać niewygodne pytania, gdzie jeżeli będą kłamać, to pójdą siedzieć. Oni i tak prawdopodobnie pójdą siedzieć. To zależy od tego, kto przejmie po nich władzę, ale należy im się, żeby poszli siedzieć.
Zobaczmy też, jak prokuratura działała właśnie w sprawie wyborów kopertowych, czy jak przełożeni pani prokurator zadziałali bardzo szybko. To opisywała też na wysłuchaniu w Komisji Senackiej. Proszę, drugi fragment.
Ja jestem prokuratorem prokuratury rejonowej, a więc jednostki organizacyjnej prokuratury najniższego szczebla. Wszczynając to śledztwo i mając świadomość wagi tego postępowania z uwagi na jego zakres przedmiotowy, ale również właśnie z uwagi na tą możliwość i w zasadzie konieczność przesłuchiwania osób na tego rodzaju szczeblach władzy, ja jako prokurator liczyłam się z możliwością, że to śledztwo zgodnie z przepisami zostanie przejęte przez jednostkę wyższego rzędu, która po prostu posiada lepsze ku temu możliwości, chociażby nawet organizacyjne. Przyznam szczerze, że jako prokurator z ponad 25-letnim stażem pierwszy raz, i do tej pory wydaje mi się to nieprawdopodobne, spotkałam się z sytuacją, w której już mniej więcej po 3 godzinach od wszczęcia śledztwa, bez uzupełnienia w żaden sposób materiału dowodowego, który ja zgromadziłam na etapie postępowania sprawdzającego. Na tych samych materiałach moja przełożona, prokurator Edyta Dudzińska, wydała postanowienie o umorzeniu tego śledztwa.
Po 3 godzinach można by było umorzyć to śledztwo. Przypominamy Państwu odnośnie prokurator Ewy Wrzosek, że ona gościła w zeszłym roku na naszej antenie. Już wtedy rozmawialiśmy z panią prokurator. Widać, że państwo PiS, gdy trzeba, działa szybko. 3 godziny, żeby umorzyć sprawę, to naprawdę
Gdy trzeba
dla własnych interesów. 3 godziny i już można było niewygodną panią prokurator odsunąć od śledztwa.
Na podstawie tych samych materiałów, nie wiem, czy w ogóle zdążyła się pani...
3 godziny.
Z tym zapoznać, ale umorzyła. Nie przekazała do dalszego rozpatrzenia, do jakichś większych, czy właśnie do wyższej instancji. Tylko, no żeby to, jak tu słusznie pani prokurator Wrzosek wskazuje, że no tutaj potrzebne były dość szerokie działania i pewnie prokuratura okręgowa powinna by się tym zająć, a nie tylko rejonowa. No ale nie, no, umarzamy i tyle. Nie badamy. Pani prokurator Wrzosek też wskazywała już odnośnie samej sprawy Pegasusa, że według niej w ogóle używanie tego systemu w Polsce w jakikolwiek sposób przez polskie służby jest nielegalne i wskazywała na konkretny paragraf. Zobaczmy kolejny fragment.
Obraz i dźwięk rejestrowany podczas kontroli operacyjnej osób, pomieszczeń, środków transportu może być utrwalany w miejscach innych niż publiczne. Sama dyskusja również ekspertów prawnych, którzy stawali przed Wysoką Komisją, co do właśnie niezgodności tego totalnego systemu inwigilacyjnego, sprzeczność chociażby z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, to jest warstwa oczywiście nadająca pewien bardzo szeroki aspekt do interpretowania tej sytuacji. Natomiast w moim najgłębszym przekonaniu właśnie ten przepis, który zacytowałam, a którego również odpowiedniki znajdują się w ustawach regulujących kontrolę operacyjną podejmowaną przez inne służby, ta sytuacja, że kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa również obejmuje miejsca publiczne, co jest zgodnie z ustawą zakazane, stanowi, że nie ma najmniejszych legalnych podstaw prawnych do używania tego systemu, nawet w procesie legalnie zarządzonej i za zgodą sądu prowadzonej kontroli operacyjnej.
Czyli co, nie można w ogóle podsłuchiwać w Polsce, czy nie można podsłuchiwać
ustawa
jak jest w miejscu
publicznym?
Ustawa
o CBA, tak? Ten punkt, który pani prokurator przytaczała z pamięci, artykuł 17 ustęp 5 punkt 2, ja zacytuję, kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na... Punkt drugi. Uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne. Czyli w miejscach publicznych nie można utrwalać obrazu lub dźwięku w taki sposób. Chodzi o to, żeby nagrywać czy tylko te osoby, wobec których została wydana zgoda sądu. Jeżeli nagrywamy kogoś na manifestacji publicznej, jeżeli gdzieś tak w autobusie, no to nagrywamy też, szczególnie Pegasusem na przykład, nagrywamy inne osoby, które są wokoło całkowicie niezwiązane z tą sprawą i temu ten przepis ma zapobiegać i tu według pani prokurator i innych ekspertów, na których się powołuje, no to wyklucza używanie Pegasusa, który ma możliwość nagrywania i dźwięku i obrazu i wszystkiego, co się dzieje wokół telefonu.
Michale, porozmawiajmy jeszcze chwilę o... Zaraz jeszcze wiem, że Czarek, masz jeszcze jeden fragment, ale sam fakt użycia tego Pegasusa i linia obrony PiS-u. Na początku było mówione, że to tylko gierka, tak? Potem było mówione, że to tylko do przestępców, tak? I tam podejrzanych, i że tu wielcy przestępcy, terroryści są przesłuchiwani. Potem pan Suski gdzieś tam powiedział, że to nie była żadna masowa inwigilacja, bo to raptem było kilkaset osób rocznie, tak? Teraz mamy na przykład informację o panu Kołodziejczaku, tak? Z Agrouni, że on już w 2017 roku był podsłuchiwany tam. Wtedy oni zaczęli twierdzić, że to telefon jest nowszy, no ale potem się okazało, że nie wiedzieli, że nowsze telefony mają backupy starszych telefonów i tu cała ta pisowska linia obrony padła w tym momencie. No ale ten pan, z tego co wiem, nie był podejrzany o żadne tam przestępstwo, a też tym Pegasusem był podsłuchiwany. Jak to jest? To jeszcze będzie? Jak co tu wyjdzie, że kilkaset osób, to są wszystkie osoby, które są PiS-owi nieprzyjazne, a mają jakieś znaczenie?
No, pan Kołodziejczak był podsłuchiwany w czasie, kiedy zakładał organizację polityczną, która no, tam bez większego sukcesu, no ale chciała wystartować w wyborach, z tego co wiem. Pani Wrzosek no, w pewnym momencie sprzeciwiła się przeciwko władzy, można powiedzieć, chciała władzę pociągnąć do odpowiedzialności. Inni, którzy okazuje się, że są podsłuchiwani, o których do tej pory wiemy, to są wszystko ludzie, którzy albo w okresie wyborczym, no przecież pan Brejza prowadził kampanię wyborczą największego przeciwnika politycznego. Widać, że ta mafia pisowska, oni po prostu chwytają się wszelkich sposobów, żeby zostać przy władzy. Raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy, no tak przecież komuniści mówili. No to Kaczyński tak samo robi. To jest mafia, która chwyta się wszystkich sposobów, nawet nielegalnych, nawet przestępczych. Popełniają przestępstwa tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy, bo przecież podsłuchiwanie czy inwigilowanie przeciwników politycznych w okresie wyborczym, no to ma ścisły związek z tym, żeby wiedzieć, jaką mają taktykę wyborczą, co planują, jakie spotkania, jaką mają strategię wyborczą, jakie hasła, gdzie zamierzają w PiS uderzyć. No to jest stosowanie nieczystych zagrań w trakcie procesu wyborczego. Można powiedzieć, że jeżeli to są fakty, że PiS w trakcie wyborów używał swojej władzy, żeby osiągnąć przewagę nad konkurentami politycznymi, to krótko mówiąc, oni w sposób nielegalny, niemoralny, nieetyczny, niewłaściwy uzyskali władzę. To są ludzie, którzy powinni siedzieć w więzieniach, stracić władzę i pójść do więzienia za to, co zrobili.
Zobaczcie, że to jest 2017 rok, to już jest dawno temu. Z tego, co kojarzę, to tam był jakiś lipiec czy wrzesień, to są jeszcze rządy Beaty Szydło. No to jest 4 lata temu, tak? Już nawet będzie więcej już teraz, tak? Także, a my dopiero teraz się dowiadujemy, jak ten PiS przez te 4, prawie 5 lat cały czas utrzymuje się do władzy, przy władzy dzięki, z wykorzystaniem tak, nielegalnych informacji z posłuchów Pegasusem.
Wszystko na to wskazuje i tu też pani prokurator Wrzosek zwraca uwagę na to, że nawet jeśli sąd faktycznie wydał zgodę, na co się powołują rządzący, że tu wszystko było legalnie i za zgodą sądu, nie podając szczegółów, to prawdopodobnie i tak było to bezprawne. Możemy posłuchać teraz odpowiedzi właśnie na pytanie. Senatorzy pytali, dlaczego jej zdaniem sąd wydał, czy na jakiej podstawie wydał zgodę na inwigilowanie jej.
Nie mam pewności, że byłam objęta zgodnie z przepisami zarządzoną, bo nadal trudno mi tutaj użyć sformułowania, że jest to legalna kontrola, ale zarządzona zgodnie z pewnym trybem przewidzianym w przepisach kontrolą operacyjną, której ostatecznym etapem jest uzyskanie. Dlatego też nie jestem w stanie odpowiedzieć, czym kierował się sąd, bo nie mam takiej pewności, że zgoda sądu została uzyskana. Nie mam, tak jak pan senator zauważył, nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie, oprócz tego postępowania Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, którego celem jest jakby ustalenie, czy przekroczyłam swoje uprawnienia jako prokurator, wszczynając śledztwo w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych. Tego rodzaju śledztwo nie daje podstaw do zastosowania tego narzędzia. Kontrola operacyjna to jest środek ostateczny. Zgodnie z przepisami funkcjonariusz prowadzący sprawę, jeśli dojdzie do wniosku, że konieczna w prowadzeniu przez niego postępowania jest kontrola operacyjna danej osoby, musi sporządzić notatkę, z której wynika, że dotychczas stosowane inne środki, inne czynności operacyjno-rozpoznawcze okazały się bezskuteczne czy też nieprzydatne. I można to uczynić również wyłącznie tak zwanych przestępstw katalogowych. Każda ze służb ustawą, na podstawie której funkcjonuje, ma wskazane konkretnego rodzaju przestępstwa, w których może podejmować działania operacyjno-rozpoznawcze, w tym również właśnie tą kontrolę operacyjną.
Co będzie dalej z tą komisją, bo tutaj już działa komisja senacka,
jeszcze podkreślić to, co pani prokurator mówi. Po pierwsze, nie jest pewna, czy sąd w ogóle wydał zgodę. Po drugie, nawet jeśli wydał zgodę, to nie miał podstawy, żeby wydać zgodę. No bo w ustawie o CBA są wyszczególnione artykuły, wobec artykuły kodeksu karnego czy przestępstwa skarbowe wobec przy prowadzeniu spraw, wobec których można stosować kontrolę operacyjną i jest zastrzeżone, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne. Wtedy sąd, napisany wniosek i tak dalej. No, wobec pani prokurator Wrzosek nic nie wiemy o żadnym postępowaniu w takich sprawach. Jest tylko postępowanie dyscyplinarne. Także nawet jeśli sąd wydałby tu zgodę, no to bezprawnie tutaj, więc tutaj dochodzi do jakiegoś być może przestępstwa wyłudzenia tej zgody przez jakiegoś, nie wiem, pracownika CBA oddelegowanego do tego, czy funkcjonariusza CBA. I pani prokurator też później podkreślała, że tutaj ci funkcjonariusze, którzy zadziałali bezprawnie, nie mogą się powoływać na to, że ktoś im kazał. Oni tak samo odpowiadają, jeśli bezprawne działanie, które wykonują, no to odpowiadają osobiście, powinni odmówić, jeśli widzą, że są do czegoś nielegalnego wysyłani.
No bo to jest właśnie też linia obrony tych różnych pisowskich, czy rządzących, czy przedstawicieli służb, no że jeśli podsłuchy są i były, no to zgodnie z prawem, bo sąd wydawał zgodę za każdym razem i nie ma się tu co martwić. Tutaj widzimy, że pani prokurator twierdzi, że nawet jak sąd taką zgodę wydał, to nielegalnie. Dobrze to rozumiem?
Tak, tak. Tak by z tego wynikało.
Ale jak myślisz, podsumowując tą całą aferę Pegasusa, na razie jeszcze nie wiemy, co dalej z tego wyniknie, no bo tu mamy komisję senacką, no to oczywiście PiS będzie twierdził, że Senat to jest pod kontrolą opozycji i to w ogóle nie ma znaczenia. No komisja sejmowa dopiero gdzieś tam się rodzi, może będzie, jak będzie, to ma się zajmować tam chyba podsłuchami od 2005. Czy jeszcze wcześniej, tam no dobrze, że nie od 1900, tam nie wiem, piątego, to może jeszcze dłużej by można to badać, to zanim oni przejdą do 2022 czy pierwszego, no to będą obradować tak myślę kilka lat dobrych, żeby tak wszystko przeanalizować.
Czasu im nie starczy oczywiście, no ta komisja sejmowa, ona ma możliwości rzeczywiście wzywania i ma możliwości też składania wniosków do prokuratury później. No tylko zobaczcie, no złożą wniosek do prokuratury, żeby takiego, nie wiem, Kamińskiego na przykład ścigać, a później przyjdzie ta właśnie dyspozycyjna pani prokurator, co umorzyła po 3 godzinach śledztwo wszczęte przez panią prokurator Wrzosek. I co z tego, nie? Generalnie widać, że ten kraj jest zepsuty strasznie, nie? Że te elity, które powinny, no nie wiem, no prokuratura, sędziowie, to są ludzie, którzy powinni świecić przykładem, którzy powinni być wzorem moralności, zasad etycznych. Niestety, jeżeli Kaczyński i jego banda, którzy są przecież tacy świętojańscy, tacy katolicy, taka miała być dobra zmiana, są takimi zepsutymi ludźmi, to otaczają się kolejnymi sługusami, tam gdzie jest to im potrzebne, równie zepsutymi moralnie. Ci ludzie, kiedy, mam nadzieję, ktoś, kto przyjdzie po PiS-ie, mam nadzieję, że, nie wiem, uda się jakiś taką, nie wiem, obietnicę społeczną zawiązać ze społeczeństwem, że społeczeństwo zaufa komuś, kto, nie wiem, zobowiąże się, nie wiem, pod przysięgą, że tych wszystkich ludzi, którzy wykorzystywali swoją władzę do niszczenia Polaków, puścić po prostu w skarpetkach. Oni powinni być pozbawieni prawa wykonywania zawodu. Taka dyspozycyjna pani prokurator, nie pani Wrzosek oczywiście, tylko ta nad nią, taki ewentualnie sędzia, który być może wydał nielegalnie pozwolenie. Ci ludzie powinni być wydaleni z zawodu, objęci infamią, pozbawieni praw emerytalnych, żeby była to nauczka dla kolejnych. Jeżeli idziesz do elity, jeżeli bierzesz się za zawód zaufania publicznego, to masz być rzeczywiście nie tylko w słowach człowiekiem etycznym i człowiekiem zasad, ale i w czynach. Choćby cię to miało kosztować karierę.
No ciężko oczekiwać niestety, patrząc na to, co się w Polsce od już chyba kilkuset lat dzieje, żeby gdzieś tam ci przestępcy tacy poważni zostali poważnie ukarani, bo zawsze gdzieś tam się raczej prześlizną. Teraz jest głośno o tych różnych tam galach organizowanych, sponsorowanych. W to nie będziemy wchodzić, ale Jeszcze takie pytanie, może naiwne, no ale po co nam dwie takie komisje w sprawie tego Pegasusa? Nie mogłaby być jakaś jedna, bo teraz tak, Senat będzie miał swoją komisję, będą przesłuchiwać jednych. Nie wiem, Sejm będzie miał za jakiś czas, może jak dobrze pójdzie, będzie miał swoją, to będą, nie wiem, tych samych przesłuchiwać. Potem, dlaczego to się musi tak w Polsce dwa razy dziać? Nie wiem, po co są te dwie komisje? Nie można by zrobić jakiejś jednej i zbadać tą sprawę? Czy to ma być tylko taka szopka dla
Komisja Śledcza Sejmowa ma szersze uprawnienia niż senacka. No a senacka powstała dlatego najpierw, no bo tam, opozycja ma większość, więc to zrobiła, a w Sejmie to jest dużo trudniejsze. No bo oczywiście powinna być od razu.
Tak, Kukiz mówi, że może by poparł, jakby mu zagwarantowano, że on będzie przewodniczącym.
Właśnie wcześniej nie chciał, w ogóle mówił, że nie będzie przewodniczącym, nawet jak zaproponują, a teraz, że właśnie by mógł być tym przewodniczącym.
No to ciekawe, kiedy oni ruszą z tą komisją, no bo to też jest pytanie.
Zdanie. Natomiast Komisja Śledcza ma uprawnienia prokuratorskie, więc to jest troszkę wyższy poziom. A ta sprawa powinna być oczywiście przed sądami, tylko że widzimy, jak prokuratury i sądy działają. Zależy, jak pan prokurator generalny pozwoli. Także w tej chwili nie widzę możliwości faktycznego rozliczenia tego, dopóki nie zmieni się władza. A jeśli w końcu zmieni się władza, no to trzeba będzie przypilnować tych, którzy przyjdą, żeby dotrzymali tych obietnic, bo teraz no tu zapewniają bardzo gorąco, że rozliczą poprzednią władzę. No ale już po tej władzy też to słyszeliśmy. Tak? PiS też miał rozliczać, zrobił audyty i koniec. Także naprawdę trzeba bardzo mocno pilnować tego, żeby w końcu to rozliczenie, do tego rozliczenia doszło. No, tyle myślę, że możemy zrobić. Cały czas przypominać, cały czas o tym mówić. Patrzeć, kto najgoręcej jakby zapewnia o tych rozliczeniach i ewentualnie na te osoby głosować i naprawdę od nich tego wymagać. A teraz, póki PiS jest przy władzy, no to próbować od PiSu wymagać. Tam może ktoś się z tych posłów znajdzie, że się, tak powiem, nawróci. Na przyzwoitość.
No, miejmy taką nadzieję. Myślicie, że ta komisja, jeśli by powstała, to by była taka druga komisja Rywina, taka, która wtedy, pamiętamy, no, przyczyniła się w dużej mierze do upadku rządu SLD. Czy teraz jest szansa na coś podobnego?
Tak. Taka komisja może doprowadzić być może nawet do przyspieszonych wyborów, albo przynajmniej do tego, że PiS nie wygra wyborów. No i nie łudźmy się, taki jest cel tej komisji, bo przecież ta komisja, tak jak Czarek mówił, no niewiele może zrobić, nawet mimo iż ma uprawnienia większe, ta komisja sejmowa oczywiście, bo senacka to w ogóle jest tylko, można powiedzieć, no to co Senat może zrobić, to co opozycja może zrobić, ma małą przewagę w Senacie i stara się ją wykorzystywać, no i niech tak robi, prawda, bo w tym momencie pokazuje, jak bardzo ten PiS ma unurzane ręce w błocie we wszystkim, co nieczyste. I jeżeli owoc prac tej komisji ewentualnej sejmowej będzie taki, że PiS przegra w wyborach albo będzie miał mniejszy wynik niż mógłby mieć bez tej komisji, to niech ona powstanie, niech ona rzeczywiście wykazuje czy pokazuje niegodziwości obecnego rządu. Niech ona pokazuje niegodziwości obecnego rządu i mamy nadzieję, zresztą pani prokurator Wrzosek dzisiaj też to powiedziała podczas swojego wysłuchania, że ona ma nadzieję, że dożyje czasów, kiedy prokurator generalny to nie będzie ta sama osoba, która jest ministrem sprawiedliwości. Bo jak okaże się, że tak jak dzisiaj jest to osoba bez zasad, jest to osoba po prostu no, nieetyczna, nieprawa i niesprawiedliwa, mimo iż tak mówi, że ona jest w Prawie i Sprawiedliwości, czy tam w Solidarnej Polsce. Jeżeli prokuratorem generalnym będzie osoba nieskazitelna i niezwiązana z opcją polityczną rządzącą, to wtedy będzie w Polsce lepiej, dobrze, lepiej. Tak mówiła pani prokurator Wrzosek. Dzisiaj tak nie jest.
Kiedyś tak rzeczywiście było, że to były dwa różne stanowiska. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości. To PiS połączył, żeby mieć kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. niesprawiedliwości może.
No tak, tak się stało. Myślę, że powinniśmy wrócić, przynajmniej w tej sprawie, wrócić tu. W ogóle cała organizacja wymiaru sprawiedliwości i wszelkich dziedzin życia społecznego w Polsce wymaga całkowitej odmiany, no ale no przynajmniej, żeby wrócić do tego rozdziału tutaj. Zresztą to wymieszanie jest bardzo mocne. Posłowie są jednocześnie ministrami, czyli jednocześnie tworzą prawo i mają je stosować. A jak dzisiaj przed chwilą mówiliście, i tak nie wiedzą, co uchwalają i jak to stosować. Ale to już odrębna sprawa, no ale żeby przynajmniej był jakiś ten rozdział, ten tradycyjny jakiś podział na te trzy niby w konstytucji zapisane, na te trzy sfery, żeby możliwie jedni na drugich nie wpływali, żeby te same osoby nie pełniły funkcji z dwóch dziedzin, czy z dwóch sfer.
Wracając jeszcze do tej komisji sejmowej, no ale czy to nie będzie tak, że i tak tam PiS będzie miał w niej większość, no to tam się skupią na jakichś tam podsłuchach za Platformy, no i to będzie wielka burza, ale w szklance wody nic z tego nie wyjdzie.
No, tego nie wiem, ale jednak no, ktoś będzie tam wysłuchiwany, ktoś będzie przedstawiał fakty, no, i czegoś się możemy, przynajmniej się możemy czegoś dowiedzieć, a jak mówię, może dojść do tego, że jacyś posłowie PiS się jednak odwrócą. No widzimy, że w ostatnim czasie no coraz to nowe głosy takich, którzy by chcieli w cudzysłowie świadkami koronnymi zostać, są. Tu sędzia jeden przyznał, że była afera hejterska. No pan Gowin no to już różne rzeczy potwierdza, jakie miały miejsce. Także nie jest wykluczone, że to się odwróci. A sam klub PiS w większości nie ma. Tak, musi ciągle dobierać, no teraz z Kukizem na razie, no ale to nie wiadomo, jak długo przetrwa.
No były głosy, że szukają z kolei, kogo by kupić, jakby Kukiz odszedł. To też jest, Michale, myślę, taki symbol tej kadencji, ta sprzedajność tych polityków. To przekup, zawsze tam te transfery jakieś tam było, tak się to nazywało, tak transfery, tak po sportowemu, no ale takiego przekupstwa, jak teraz jest, tych posłów przeróżnych stanowiskami, to chyba jeszcze w Polsce nie widzieliśmy.
PiS ma nadzieję, że jakiś tam ten Mejza się znajdzie kolejny. Natomiast jeszcze a propos tej komisji, to rzeczywiście ta komisja sejmowa ma jeden plus, mianowicie to, że jak ktoś się stawi przed nią, no to odpowiada pod rygorem odpowiedzialności karnej, prawda? Czyli no rzeczywiście, jak tam zostanie wezwany pan Kamiński, czy pan Morawiecki, czy tak jak tutaj mówiła pani Wrzosek, te osoby powinny być wezwane, no to albo jeżeli to będzie komisja, która już będzie tam z posłami PiS, no to w tym momencie, no co powiedzą, że ta komisja jest nielegalna i nie mogą przyjść, no będą musieli przyjść i w tym momencie już nie tylko posłowie PiS-u będą mogli zadawać pytania, tylko posłowie opozycji, którzy będą w tej komisji, będą mogli zadać jakieś pytania, no chyba że pan przewodniczący Kukiz im wyłączy mikrofon. Ale zauważmy, że na takich komisjach można się było w tych poprzednich, które były, dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy. Między innymi ja przypominam taką jedną komisję, gdzie dowiedzieliśmy się, że pan Ziobro jest zerem.
No to właśnie.
To nie na komisji właśnie było?
To na komisji Rywina. Ale ja pamiętam też takiego gościa właśnie na komisji Rywina. Już nie pamiętam, który to był, ale przyszedł i całe 2 godziny tylko wstawał i mówił, że odmawiam odpowiedzi na to pytanie, bo coś tam przyszedł ze swoimi jakimiś dwoma pełnomocnikami. No i od niego akurat się wiele nie dowiedzieliśmy. To od Leszka Millera chybaśmy dowiedzieli się tego, co powiedziałeś.
Tak, oczywiście, od Leszka Millera.
Ale odmowa na pewne pytania też nam coś mówi.
Tak, no także miejmy nadzieję, że ta komisja w końcu powstanie. Przechodzimy powoli do ogłoszeń. Dzisiaj jest 77. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Z tej okazji dzisiaj o 18:00 zaprezentujemy wam film, naszą produkcję Zabici za ratowanie sąsiadów, historia rodziny Ulmów i Goldmanów. Za chwilę zobaczycie po programie taką 7-minutową zapowiedź tego programu, także już teraz zapraszam na godzinę 18:00, gdzie Grzegorz Tolecki będzie przypominał o tym tragicznym wydarzeniu. To o godzinie 18:00. Z nowości na portalu idźpodprąd.pl polecamy wam artykuł o wczorajszym naszym programie. Japonia proponuje Polsce bliższy sojusz. Na fanpage'u akcji Wkurzeni na Kościół ruszył plebiscyt na antybohatera roku. Zachęcamy do głosowania. Wyniki zostaną przedstawione 1 lutego podczas 6 już urodzin telewizji Idź Pod Prąd. Co dzisiaj jeszcze w naszej telewizji o 20.30 zapraszamy na studium Ewangelii Jana. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chyckiego, ważna zaleta historycznych kościołów protestanckich, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1793 roku. My przypominamy wam jeszcze raz o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Widzicie, że mówimy o rzeczach, ważnych rzeczach, o których wiele osób nie mówi. Pokazujemy też przeróżne polityczne wydarzenia społeczne z perspektywy biblijnej, duchowej. Myślę, że to jest coś wyjątkowego w polskim świecie medialnym, także zachęcamy was jeszcze raz idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronajcie, tam można nas wesprzeć. Na dzisiaj mamy 715 osób, które wsparły telewizję Idź Pod Prąd. Będziemy się już z państwem żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję.
I redaktor Michał Fałek. Dziękujemy ci, Michale, bardzo serdecznie.
Dziękuję, dziękuję.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
Telewizja Idź Pod Prąd odnowiła moje myślenie o Polsce, o patriotyzmie. Skierowała mnie też ku Bogu, ku poznaniu prawdy, o zbawieniu. Bardzo dużo zawdzięczam telewizji Idź Pod Prąd i dlatego wspieram, jak tylko mogę.
Dzięki telewizji zaczęłam interesować się Polską i polityką, co wcześniej nie interesowało mnie to. Zaczęłam poznawać prawdę, której w telewizji innej nie mogłam poznać.
Wiele czasu szukałem właśnie takiego środowiska, które mówi prawdę, mówi zgodnie z Biblią. Wartości chrześcijańskie są propagowane. Z nie wszystkimi rzeczami muszę się zgadzać, ale wspieram, bo zawsze jest przekazywana prawda. Nie ma żadnego tematu, który by był jakiś zamilczany czy uciszony. Nie ma w Polsce, myślę, drugiego takiego środowiska, które się rozwija, a nie zmienia właśnie jakichś swoich poglądów i nie idzie do koryta, jeśli jest możliwość, tylko właśnie cały czas jest wierna swoim prawdom i zasadom.
Ci ludzie, którzy tutaj poświęcają swój czas, robią dobrą robotę dla Ewangelii i dla Polski.
Jest to niezależna telewizja, która przekazuje wartości patriotyczne, przekazuje prawdziwe informacje, nie owija w bawełnę. Czasem są używane słowa dosadne, ale prawdziwe w danej sytuacji i uważam, że każdy Polak powinien usłyszeć chociaż raz w życiu prawdę, którą przekazuje telewizja Idź Pod Prąd.
Jestem dzisiaj w miejscowości Markowa na Podkarpaciu. Przed wojną było to województwo lwowskie, gdzie 24 marca 1944 roku żandarmeria niebiecka i dwóch granatowych policjantów dokonało masakry na ukrywających się tu Żydach i rodzinie, która ich ukrywała. Rodzina Józefa i Wiktorii Ulma poniosła śmierć dlatego, że byli przyzwoitymi ludźmi. Dlatego, że podali rękę swoim braciom, rodzinie Goldmanów, których ukrywali od 1942 roku. Wiedzieli dokładnie, że za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci, ale mimo to ryzykowali. Ktoś zadenuncjował, doniósł do Niemców, że w ich domu ukrywają się Żydzi. Przyjechała żandarmeria pod dowództwem niejakiego Dickena, który podjął decyzję o tym, żeby wszystkich wymordować. Jeden z żandarmów, niejaki Kokot, Niemiec pochodzący z Czechosłowacji, wystrzelał dzieci państwa Polaków. Najmłodsze miało parę roku, najstarsze 8 lat. A Wiktoria Ulma w czasie, kiedy traciła życie, była w 7 miesiącu ciąży. Włodzimierz Leś. Z dokumentów wiemy, że prawdopodobnie był Ukraińcem z pochodzenia. I przed tym, jak w 1942 roku Goldmanowie udali się tutaj do Markowej, do rodziny Ulmów, to on im pomagał. Brał za to pieniądze i przejął majątek Goldmanów. W momencie, kiedy przestał im pomagać, oni zaczęli się domagać zwrotu tych pieniędzy. Przestraszył się, że straci wszystko i postanowił, że rękami Niemców zlikwiduje świadków. Wszyscy z tej ukrywającej się ósemki Żydów zginęli. Trudno o tym mówić. Dowódca żandarmów dlatego zabił tą szóstkę dzieci, bo uznał, że nie będzie robił kłopotu wsi, która będzie się musiała nimi opiekować. To miejsce to świadectwo przyzwoitości i oddania nas Polaków sprawą wyższym. Pokazuje, że jesteśmy gotowi oddać własne życie i życie naszych, poświęcić życie naszych rodzin po to, żeby pomagać innym. Myślę, że takie miejsce jak to, pokazujące naszą naturę, to, że jesteśmy w stanie poświęcić bardzo wiele, że jesteśmy przyzwoitym narodem, że ryzykujemy dla innych, ryzykujemy dla wolności, swobody, jest świadectwem, który broni się przed tymi wszystkimi zarzutami, które są w stosunku do nas Polaków wysuwane. Nie potrzebujemy żadnych ustaw, tak jak to chciał zrobić minister Jaki i minister Ziobro. Nie potrzebujemy prawnie się bronić, bo my mamy świadectwo. My mamy takie właśnie świadectwa ludzi przyzwoitych, ludzi, którzy oddali życie za to, żeby inni mieli szansę przeżyć. Nie zawsze się to udawało, bo okazywało się, że wśród naszej społeczności są też szuje. Ale nigdy państwo polskie nie współpracowało z tymi bandytami niemieckimi. Czy są na to dowody? Oczywiście, że tak. Włodzimierza Lesia, tego granatowego policjanta, który prawdopodobnie doniósł na Ulmów i Goldmanów, spotkała kara. Polskie państwo wydało na niego wyrok śmierci. I pół roku po tym zdarzeniu egzekutorzy Armii Krajowej wykonali ten wyrok. Ten żandarm Kokot, który zamordował niewinne dzieci, a później rozszabrował majątek Ulmów, po wojnie został skazany przez polski sąd na karę śmierci. Zamieniono później na karę dożywotniego więzienia. Jak wiemy, do końca życia spędził w polskim więzieniu. Niestety nie każdego z tych wszystkich zbrodniarzy, którzy dokonali tej masakry, spotkała sprawiedliwość ludzka. Dowódca żandarmów, Dicken, już w NRF-ie pracował jako komisarz policji i jako szanowany mieszkaniec miasta dokonał swojego żywota nienękany. Reszta tych żandarmów także nie poniosła żadnej kary. Drodzy Państwo, jeżeli będziecie gdzieś tutaj, w okolicy Łańcuta, kiedy będziecie się wybierali w Bieszczady, zjedźcie z autostrady. To jest tylko kilkanaście minut. Przyjedźcie tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Pokażcie to swoim dzieciom, że my Polacy nie mamy się czego wstydzić, że żadna propaganda nie wmówi, że jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust, czy nawet po jakiejkolwiek małej części współodpowiedzialni za to, co się stało podczas II wojny światowej. Uczcijmy wszystkie ofiary Holokaustu. Także rodzina Józefa i Wiktorii Ulma, ich dzieci, które nie były Żydami, ale zginęły, dlatego że byli przyzwoitymi Polakami i podali rękę w czasie próby swoim współbraciom, współobywatelom, sąsiadom. Z Markowej Grzegorz Dolecki, telewizja Idź Pod Prąd.
Bielsko-Biała, tu pomnik poświęcony pastorom luterańskim, studnia pastorów, z tyłu luterański kościół. Mówiłem wczoraj o tym, że trzeba pamiętać o tym, że to ci luterańscy reformowani, później pastorzy, to oni do naszych czasów donieśli, można powiedzieć, depozyt wiary, Pisma Świętego i głoszenia Ewangelii. Już z samego tego faktu należy ich szanować, szczególnie, że oni poszli za Jezusem Chrystusem w czasach, kiedy to było naprawdę dużo bardziej trudne i niebezpieczne. Wtedy można było zapłacić życiem za odejście z katolicyzmu czy głoszenie nauk przeciwnych Rzymowi, a oni to zrobili. Z tego już powodu należy im się szacunek i, można powiedzieć, uznanie w szerokim tym już kontekście współczesnego protestantyzmu, ale jest i drugi powód. Otóż są różne typy ludzi, tak jak są różne kultury, narody, inaczej się śpiewa w Afryce, inaczej na Islandii, inaczej w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Są też różne typy osobowości. I teraz nie można mówić, że jeden sposób śpiewania piosenek, czy jeden sposób prowadzenia spotkania chrześcijańskiego, czy jak się w tradycyjnych kościołach mówi, odprawiania nabożeństwa jest jedyny i doskonały. Biblia tutaj daje nam dużą dowolność, głównie właśnie z tego powodu, że jesteśmy różni. Jeden potrzebuje skupienia i ciszy i dopiero wtedy przyswaja Słowo Boże. Drugi potrzebuje ekspresji, wtedy dopiero coś się w nim odblokowuje i chwali Boga. Jeszcze inny jest skierowany na przykład na działanie, na ewangelizację i poszukuje wspólnoty w ruchu, w marszu działającej. Także mając różne typy kościołów protestanckich, dajemy różnym ludziom pełną ofertę. Jeden się odnajdzie w kościele luterańskim, drugi w baptystycznym, trzeci w naszym projekcie Mega Kościół. Ważne, żebyśmy nie tracąc swoich różnic i takich rzeczy najbardziej dla nas charakterystycznych, potrafili docenić, że Bóg działa także w innych kościołach.
Dwudziestego siódmego stycznia 1793 roku w mieście Kargowa, które dzisiaj leży w województwie lubuskim, oddział Wojska Polskiego dowodzony przez kapitana Kazimierza Więckowskiego stoczył walkę z wkraczającym batalionem Armii Pruskiej. 23 stycznia 1793 roku caryca Katarzyna i król pruski Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern podpisali konwencję o drugim rozbiorze Polski. Sejm uchwalił cesję ziem Rzeczpospolitej na rzecz Rosji dopiero 22 lipca 1793 roku, a cesję na rzecz Prus 23 września, ale była to tylko formalność. Zajmowanie tych ziem rozpoczęło się natychmiast po podpisaniu konwencji. 24 stycznia wkroczyła do Wielkopolski armia pruska dowodzona przez feldmarszałka Joachima Heinricha von Mellendorfa. Oddziały Wojska Polskiego kwaterujące na terenie Wielkopolski dostały rozkaz wycofywania się przed wojskami pruskimi do Łowicza. Kapitan Więckowski nie wykonał tego rozkazu i przygotował ratusz w Kargowej do obrony. Jego oddział liczył od 40 do 60 żołnierzy. 27 stycznia wkroczył do miasta liczący 600 żołnierzy batalion pułku Frankenberskiego dowodzony przez majora von Milkau, który zażądał od kapitana Więckowskiego wydania budynku i opuszczenia miasta i tłumaczył, że opór jest bezcelowy. Kapitan Więckowski odmówił. W trakcie rozmowy chwycił za uzdę konia majora von Milkau, co ten zrozumiał jako rozpoczęcie walki i ciął go szablą. Polscy żołnierze otworzyli ogień z ratusza i rozpoczęła się walka, która trwała dość krótko. Większość obrońców zginęła. Uważano, że zginął też kapitan Więckowski, ale okazało się, że był tylko ranny. Relacja naocznego świadka tej walki, Augusta Krumana, została wydrukowana w wielu europejskich gazetach.